Pomódlmy się. Ojcze i Panie, dziękujemy Tobie za to, że dzisiaj jesteśmy na tym miejscu i modlę się, aby Duch Święty dzisiaj mówił do naszych serc. Panie, proszę Cię też, abyśmy mogli odebrać, Panie, i to przesłanie, a też modlę się, aby, Panie, z Bożą miłością one też zostało powiedziane. Panie, niech Twoje imię na tym miejscu będzie uwielbione. Amen. Wiecie, są w życiu takie sytuacje, takie okoliczności, w których nie chcielibyśmy się znaleźć. Kiedy słyszymy o pewnych ludziach, którzy przechodzą jakieś dramatyczne chwile, którzy przechodzą jakieś trudne chwile w swoim życiu, to wtedy mówimy, że nie chcielibyśmy być na ich miejscu. Kiedy słyszymy o wypadkach jakichś, które zdarzają się ludziom, mówimy sobie, że nie chcielibyśmy być na miejscu tych ludzi. Kiedy słyszymy może o chorobach, szczególnie taką jakby plagą XX, XXI wieku jest nowotwór, to mówimy sobie, że nie chcielibyśmy być na tym miejscu. Nie tak dawno miałem nawet możliwość być z jednym bratem u takiego człowieka, wiecie, silnego, potężnego mężczyzny i po raz kolejny widziałem, co rak potrafi zrobić z człowieka. I wtedy sobie mówię, ja nie chciałbym być, nie chciałbym znaleźć się na miejscu tego człowieka. Kiedy słyszymy o stratach pewnych, którzy ponoszą ludzie, na przykład pracy, czy majątku, czy osób bliskich, których się kocha, mówimy, że nie chcielibyśmy się znaleźć na miejscu tego człowieka. I wiecie, fragment Bożego Słowa, którym dzisiaj z wami chcę się dzielić, pokazuje mi ludzi, na których miejscu ja osobiście nigdy nie chciałbym się znaleźć. Nie dlatego, że przechodzili jakieś dramatyczne chwile, nie dlatego, że przechodzili jakieś choroby czy jakieś rodzinne tragedie, ale dlatego, że zmarnowali swoje powołanie. Zmarnowali swoją służbę, zmarnowali swoje życie, zmarnowali okoliczności, które im były dane. Zmarnowali okazję do tego, by wiernie służyć Bogu i by naród poprowadzić do duchowej odnowy. Może dzisiaj siedzisz na tym miejscu i zastanawiasz się nad swoim życiem, nad decyzjami, które masz podjąć, i może nad dalszą swoją przyszłością. Może stoisz na rozdrożu i bijesz się z myślami i tak naprawdę nie wiesz, w którą drogę pójść. Tak naprawdę nie wiesz, jaką też decyzję podjąć. Jeśli masz świadomość, że twoje życie mija się z Bożą wolą, to ja dzisiaj na tym miejscu mam tylko jedną odpowiedź dla ciebie i to, co chciałbym ci powiedzieć, to po prostu nie zmarnuj swojego powołania. Ja wielokrotnie będę dzisiaj to przypominał, będę mówił, żeby nie zmarnować swojego powołania. Jeśli zmarnujesz swoje powołanie, to zmarnujesz swoje życie. I kimkolwiek jesteś, to chcę, żebyś wiedział, że jesteś powołany, żeby poznać Boga. Jesteś powołany do tego, żeby żyć dla Boga. Jesteś powołany do tego, żeby służyć Bogu. Jesteś powołany do tego, żeby wypełnić Bożą wolę tutaj na ziemi. To jest jedyny cel człowieka, jedyny cel, dla którego człowiek w ogóle zaistniał na tej planecie. Jeśli odwrócisz się od tego, co On ci oferuje, masz gotowość, receptę na zmarnowane życie. Masz gotową receptę na stracone lata. Nigdy nie będziesz robił to, co najważniejsze w życiu, dopóki nie zaczniesz robić tego, do czego jesteś powołany przez Boga. Amen? Nie zmarnuj swojego powołania. Tak dzisiaj też brzmi moje przesłanie. Tak dzisiaj chcę też i z Bożego Słowa głosić. Otwórzmy sobie pierwszą księgę Samuela. Pierwsza księga Samuela, drugi rozdział. To jest strona 297. I wiecie, drugi rozdział będzie takim głównym tematem dzisiejszego naszego rozważania, ale ja chciałbym się skupić głównie na jednym wersecie, na 17 wersecie 2 rozdziału. Będę też mówił inne wersety po drodze z 2 rozdziału, ale to niech będzie taki człon tego, co dzisiaj chcę powiedzieć. Pierwsza księga Samuela, 2 rozdział, 17 werset. I czytamy tak: i bardzo wielki był grzech tych młodzieńców przed obliczem Pana, gdyż ludzie lekceważyli składanie Panu ofiar. I wiecie, ten werset powinien być zimnym prysznicem na wszelki objaw letniego chrześcijaństwa. Mówi tutaj o młodych ludziach, którzy zmarnowali swoje powołanie. Minęli się z Bożym przeznaczeniem dla swojego życia, minęli się z Bożym przeznaczeniem dla służby, dla Boga. Wybrali rozwiązły, grzeszny styl życia, dając zły przykład w swoim pokoleniu i też ściągając na siebie Boży sąd. Może ty dzisiaj jesteś takim człowiekiem, który ma świadomość, że mija się z Bożą wolą, że mija się z Bożym powołaniem. Wierzysz w Boga, kochasz Boga, czytasz Biblię, masz ją, darzysz szacunkiem Boga, darzysz szacunkiem Jego Słowo, ale poszedłeś w zupełnie innym kierunku, poszedłeś zupełnie gdzie indziej. W tygodniu pozwalasz na to, żeby diabeł wycisnął z ciebie wszystkie duchowe soki, a w niedzielę przychodzisz na nabożeństwo, pokonany przez grzech i coraz bardziej pusty w swoim życiu. Albo przychodzisz, zakładasz maskę, podnosisz wysoko głowę i udajesz, że się tak naprawdę nic nie dzieje i że wszyściutko jest w porządku w twoim życiu. Jeśli tak jest, to jesteś o krok od zmarnowania swojego powołania. Jesteś o krok od zmarnowania swojego wybrania. Nikt by chyba nie chciał, kochani, żeby zapamiętano go jako kogoś, kto żyje w grzechu i kto ma jakiś destruktywny wpływ na społeczeństwo. Ale tak zapamiętano tych młodzieńców jako ludzi, którzy żyli w grzechu i którzy mieli zły wpływ również i na resztę narodu. I wiecie, prawda bywa brutalna, aż do bólu brutalna i wielu ludzi w Kościele pracuje na taki wizerunek. I tak było w przypadku właśnie tych młodych ludzi. Kim oni byli? Byli to synowie ówczesnego przywódcy narodu Heliego, który jednocześnie był sędzią i arcykapłanem w Izraelu. I czytamy o tych czasach w Księdze Sędziów, to w ostatnim wersecie, że nie było jeszcze króla w Izraelu i każdy robił to, co mu się podobało. To były takie czasy. Wiecie, to były czasy takiego luzu, rozrywki i każdy robił to, na co po prostu miał ochotę. Ale wiecie, prawda jest taka, że jeżeli każdy robi to, co mu się podoba, to możemy być pewni, że na pewno się to Bogu nie podoba. Miejscem, gdzie naród izraelski wydawał ostatnie duchowe tchnienia, to było Sylo. Tam można było znaleźć resztki tego, co się nazywało służba pańska. Chociażby z tego względu, że tam stał przybytek i również tam stała skrzynia przymierza. I tam przychodzili, wiecie, również szczerzy ludzie, którzy chcieli spotkać Boga. Tam przychodzili szczerzy ludzie, żeby się modlić, tak jak Anna, która wylała swoje serce przed Panem. Tam przychodzili tak szczerzy ludzie, żeby składać ofiary, jak Elkana. I niestety, muszę tu powiedzieć niestety, tam byli kapłanami Pana dwaj synowie Heliego, Hofni i Pinehas. Tak czytamy w 1 rozdziale, w 3 wersecie. Tam byli kapłanami Pana ci młodzieńcy. I w 2 rozdziale, w 12 wersecie czytamy o nich: ale synowie Heliego byli nikczemni i nie znali Pana. Nie trzymali się też prawa obowiązującego kapłanów i lud. Wiecie, co jest najbardziej tragiczne w tym wszystkim, co czytam? Że w służbie dla Pana byli ludzie, którzy nie znali Pana. Oni wyglądali na ludzi, którzy znali Pana. Mieli szaty, które przypominały ludziom, że to są ludzie, którzy służą Panu, którzy znają Pana. Wiecie, mówili jak ci, którzy znają Pana, ale ich życie zaprzeczało temu, że w ogóle cokolwiek z Panem mieli wspólnego. Uprawiali seks pozamałżeński z kobietami, które również były w służbie. Czytamy, że służyły przed przybytkiem u wejścia do namiotu zgromadzenia. Nie musieli daleko chodzić, żeby żyć w cudzołóstwie. Z ofiar składanych Panu wykradali najlepsze koński. To, co się należało Bogu, to oni kradli dla siebie. Z przybytku Pana zrobili sobie bar szybkiej obsługi i tuczyli się kebabem i hamburgerami. Nadużywali swojej władzy, nadużywali swojej pozycji, dorabiając się na tym, co należało się Bogu. Z bólem serca patrzę, kochani, jak diabeł okrada Kościół z jego pierwszej miłości. Serce się kroi, jak widzę, jakie diabeł spustoszenie sieje w Kościele. Jak okrada z pierwszej miłości Kościół i z pasji dla Chrystusa. Powiem wam, tak wielu cennych, tak wielu oddanych ludzi marnuje swoje prawdziwe powołanie, chwytając ochłapy wyrzucane z dna samego piekła. Tak wielu ludzi marnuje swoje powołanie, idąc zupełnie w przeciwnym kierunku niż to, do czego ich Bóg powołał. Młodzi ludzie porzucają świętość, porzucają czystość, wchodząc w seks przedmałżeński. Bóg okradany jest z dziesięcin, które do Niego należą. Wiecie, nabożeństwa stały się nie tylko miejscem spotkań z Panem, ale miejscem spotkań z ludźmi, gdzie mogę załatwić jakieś interesy, gdzie mogę coś kupić i coś sprzedać, gdzie mogę pohandlować jak na targowisku. A później tak trudno jest przebić się przez warstwę tych wszystkich różnych myśli, żeby wejść w Bożą obecność. Żeby stanąć przed Panem i powiedzieć: Panie, oto jestem. Nie mówię tego po to, żeby kogokolwiek zranić na tym miejscu. Nie mówię tego po to, żeby ktokolwiek się obrażał. Mam w sercu troskę o Twoje powołanie. Serce mnie boli, jak widzę, jak wielu to powołanie marnuje. W moim życiu doświadczyłem zmarnowania swojego powołania. W moim życiu doświadczyłem tego, jak schodziłem gdzieś na boczny tor i traciłem to, do czego mnie Bóg powoływał. Dlatego ja nie teoretyzuję tutaj. Ja wiem, co czujesz. Jeśli tak naprawdę twoje serce jest gdzie indziej, a ty idziesz w przeciwnym kierunku. Bill Bright, wielki ewangelista, człowiek, któremu Bóg na sercu położył zewangelizowanie całego świata, w swojej książce pod tytułem Pierwsza miłość napisał: jeśli chcesz odzyskać swoją pierwszą miłość, bez wątpienia odkryjesz, że musisz być bardziej oddany głębokiej modlitwie. To jest dla ludzi, którzy chcą odzyskać swoją pierwszą miłość. To nie jest coś na wieki utracalnego. To możesz odzyskać swoją pierwszą miłość, jeśli oddasz się głębokiej modlitwie. A dalej pisze: jeśli Duch Święty ukazuje grzech, który stał się przeszkodą w twoim życiu, a nie dostrzegasz w sobie motywacji do zmiany, być może niezbędne będzie poszukiwanie przemijającej Bożej obecności przez post. I wiecie, diabeł zaciera swoje łapy, widząc Kościół, który nie wkłada całego swojego wysiłku, żeby modlić się, który nie wkłada całego swojego wysiłku w post i w szukanie Bożego Słowa, ale w profesjonalizm i podniesienie atrakcyjności nabożeństwa. Po to, żeby było dobrze, po to, żeby było fajnie. Powiem wam, ja już jestem zmęczony pytaniami, jak było, i odpowiedziami: było fajnie. To nie o to chodzi w chrześcijaństwie. Wiecie, jeżeli wszystko, co możemy powiedzieć na temat nabożeństwa zawiera się w słowach "fajnie było", to powiem wam, że Kościół po raz kolejny przegrał walkę o duszę. Piekło nie wypuści zgubionej duszy na nabożeństwie, na którym tylko jest fajnie. Piekło drży na samą myśl obecności Ducha Świętego. Piekło drży na samą myśl, że sam Pan może przechadzać się pośród swego ludu i dotykać twojego serca, że grzesznicy są autentycznie, prawdziwie zbawiani, gdzie dochodzi do nowonarodzenia, kiedy ludzie są chrzczeni w Duchu Świętym, otrzymują dary Ducha Świętego, a później idą i z wielką pasją opowiadają, jak wielkie rzeczy uczynił mi tutaj Pan. Ja marzę o tym, żeby ktoś się zapytał, jak było na nabożeństwie, a ja mu powiem, 5 grzeszników się nawróciło, 3 zostało chrzczonych w Duchu Świętym. Pan był pośród nas. Amen. Jak mi ostatnio brakuje tego. Jak mi ostatnio brakuje tego w swoim własnym życiu. Ja nikomu nic nie wytykam. To słowo przegryzłem. Godzinami je gryzłem. I ono przede wszystkim do mnie przemówiło. Musimy pamiętać, kochani, że Duch Święty nie stępuje inaczej, jak tylko w odpowiedzi na modlitwę. Nie stępuje inaczej. Całe dzieje apostolskie o tym mówią. To jedyny sposób, który porusza Boże serce. Wiecie, chciałbym, żebyśmy się teraz mogli zastanowić na podstawie tej historii, na podstawie tego fragmentu Bożego Słowa nad naszym powołaniem w takich 4 kategoriach, czy w takich 4 dziedzinach naszego życia. Gdzie możemy zmarnować, gdzie możemy stracić nasze powołanie? Być może w której z nich właśnie twoje powołanie jest zagrożone. I jako taki pierwszy punkt chciałbym ci powiedzieć, nie zmarnuj swojego powołania jako chrześcijanin. Jeśli jesteś chrześcijaninem, to proszę, nie zmarnuj swojego powołania. Będąc chrześcijaninem, jesteś powołany do tego, żeby służyć Bogu. Jesteś Jego sługą i twoim zadaniem jest, moim zadaniem jest, reprezentować Boga i Jego lud w upadłym świecie. Hofni i Pinechas zlekceważyli Boże powołanie i reprezentowali upadły świat w Bożym ludzie. Mieli być przykładem, a stali się hańbą. Mieli być świadectwem żywego Boga, a stali się handlarzami martwej religii. Oni zmarnowali swoje powołanie. I wiecie, z nami może stać się to samo, jeśli będziemy myśleć tylko o tym, żeby dobrze zarobić, żeby dobrze zjeść i żeby dobrze się wyspać. Jeśli Jezus nie będzie całym naszym życiem, jeśli Jezus nie stanie w centrum naszego życia, to stanie się tylko taką religijną ozdobą naszego życia. Taką plakietką, którą sobie przykleimy w niedzielny poranek, a w niedzielę po południu schowamy na dno szuflady, żeby czasem nikt nie wiedział, kim jestem, bo mam inne plany na popołudnie. Friedrich Nietzsche, niemiecki filozof, który zresztą był synem pastora, patrząc na Kościół Jezusa w swoim pokoleniu, doszedł do bardzo smutnego wniosku. W jego uczniach musiałoby wyraźniej być widoczne to, że są zbawieni, żeby miał uwierzyć w ich Zbawiciela. To bardzo smutne, że w swoim pokoleniu, a może nawet w swoim domu, nie widział pasji dla Chrystusa. Nie widział Chrystusa. Wiecie, to prawdziwa tragedia, kiedy w Kościele, który jest ciałem Chrystusa, nie widać oznak życia Chrystusa. Możemy być zadowoleni z jakości nabożeństw. Możemy być zadowoleni z ładnej kaplicy i gdzieś z szeregu różnych działań. Ale jak nie ma w nas Bożego życia, jak nie ma w nas Bożej pasji dla Chrystusa, to wszystko inne może się okazać niewystarczające albo zupełnie na nic. Kochani, jacy my jesteśmy, taki jest Kościół. Jak nas widzą, tak widzą Chrystusa. My jesteśmy Jego ciałem. Pewna siostra opowiadała takie przykre zdarzenie, które doprowadziło ją do pokuty i do wołania do Boga, żeby ją zmieniał. Jej córka, patrząc na jej życie po nawróceniu, tak do niej powiedziała. Jeśli ten Bóg, w którego wierzysz, jest taki jak ty, to ja z takim Bogiem nie chcę mieć nic wspólnego. A jakby nasze dzieci powiedziały o nas? A może jak myślą, a nie chcą powiedzieć? Jak może inni ludzie myślą o nas? Pan Jezus powiedział: wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, to czymże ją nasolą? Wiecie, jedną z cech soli jest to, że sól powoduje pragnienie. Jeśli faktycznie jesteśmy solą tej ziemi, to ludzie w naszej obecności będą mieć pragnienie Jezusa. A jeśli jesteśmy zwietrzali, mamy wygląd soli, ale już nie mamy tego smaku, to ludzie dojdą do podobnych wniosków, a może nawet i w naszych domach, do podobnych wniosków, co córka tej siostry. Zróbmy wszystko, kochani, i nie zmarnujmy naszego powołania jako chrześcijanie. Kolejna rzecz, którą widzę w tym fragmencie, dotyczy Heliego. I chciałbym tu powiedzieć do wszystkich liderów, do przywódców, do starszych, mówię to do siebie, do pastorów: nie zmarnuj swojego powołania jako przywódca. I wiecie, przywództwo w dzisiejszych kościołach, ja widzę, narażone jest na takie cztery niebezpieczeństwa. Po pierwsze, brak dyscypliny, przymykanie oczu na grzechy swoich członków. Po drugie, to układy, taka, wiecie, niezdrowa zależność od innych. Trzecie, to przyzwyczajenie się. To taki, wiecie, długotrwający, nierozwiązany problem. W końcu uznaje się po pewnym czasie za normę. I obojętność, czy bym powiedział taka, no, obojętność, niech tak zostanie. Brak reakcji w odpowiednim momencie, odkładanie spraw na później. Wiecie, w kościołach przywództwo narażone jest na takie niebezpieczeństwa. I tu gorący apel do rodzin przywódców, gorący apel do współmałżonków, gorący apel do dzieci. Módlcie się za tych. Jeśli macie w rodzinach kogoś, kto służy Bogu, kogoś, kto jest odpowiedzialny w jakiejkolwiek służbie, po prostu módlcie się o to. Walczcie w modlitwie. Słuchajcie, kiedy pisałem te swoje notatki dzisiaj na to przesłanie, na to kazanie, utknąłem w którymś miejscu. Powiem wam, stoczyłem taki też i taki duchowy bój. I w którymś momencie zwróciłem się do mojej żony. Ja mówię: Ania, módl się, bo nie jestem w stanie dalej pisać. Czuję po prostu taki opór, czuję takie zniechęcenie. Wiecie, kiedy ona zaczęła się modlić, dopiero mogłem skończyć. Ja widzę, jak to działa. Módlcie się o swoje rodziny, które są w służbie. Wiecie, Heli, będąc przywódcą narodu, zmarnował swoje powołanie poprzez zaniedbanie dyscypliny. Jej brak doprowadził do całkowitego zepsucia Izraela. Patrzył przez palce na grzech, który miał miejsce w świątyni, ponieważ znudziło mu się już gotowane mięso, które przysługiwało kapłanom. Przyzwyczaił się, wiecie, do potraw z grilla, które serwowali mu jego synowie. Doprowadziło to do tego, że zaczął cenić sobie bardziej ich i ich kuchnię niż samego Boga. I wiecie, Heli dobrze wiedział, jak prowadzą się jego liderzy. A mimo to odkładał sprawę na później. Nie zareagował od razu, żeby ich zdyscyplinować. Ale zwlekał dotąd, aż się przyzwyczaił. Aż w końcu przestało mu to przeszkadzać. I wiecie, doszło do tego, że w końcu lampa Bożej obecności w Izraelu już ledwo się tliła. Stawało się już coraz ciemniej. Ale Bóg wejrzał na malutkiego chłopca, który gdzieś tam w kącie przybytku sobie nocował. Który gdzieś tam w kącie przybytku pełnił jakąś służbę, był takim chłopcem na posyłki. Ale Bóg dojrzał jego szczere serce i przemówił do niego, do Heliego, tymi słowami. Donieś mu, czyli Heliemu, że ja osądzę jego dom na wieki za grzech, o którym wiedział, że jego synowie znieważali Boga, a on ich nie strofował. Powiem wam, drżę na samą myśl, że nad każdym przywódcą, który widzi grzech w swoim własnym domu, który widzi grzech w kościele, a nic z tym nie robi, wisi Boży sąd. Ale takie są prawdy Biblii. Tak mówi to słowo. Kolejna rzecz, którą widzę w tej historii i którą chciałbym tym razem przekazać rodzicom, to nie zmarnuj swojego powołania jako rodzic. Wiecie, Heli odniósł również porażkę jako ojciec. Prawdopodobnie bezstresowo wychowywał swoich synów, co odbiło się totalnym lekceważeniem jego samego, ale przede wszystkim Boga. Wiedział o bezbożnym postępowaniu w swoim domu, ale nie zrobił z tym nic, dopóki pół Izraela go nie wzięło na języki, dopóki pół Izraela nie zaczęło o tym trąbić. W końcu wszystko, na co się zdobył. To czemu dopuszczacie się tych rzeczy, o których słyszę? Albo nie tak, moi synowie, gdyż niedobra to rzecz, o których słyszę. To było całe skarcenie synów, którzy po uszy siedzieli w grzechu. Synów, którzy byli winni sytuacji w kraju. Których słyszę, jakby nie widział, co robili. Drodzy rodzice, jeśli widzimy nasze córki, naszych synów żyjących w grzechu, ratujmy ich póki czas. Nie przymykajmy oczu, nie udawajmy, że wszystko jest pod kontrolą. Nie dajmy się zwieść, myśląc, że skoro chodzą do kościoła, to już jest wszystko dobrze. Popatrzmy na całe ich życie. Nie przestawajmy na tym. Wiecie, niedawno ujęło mnie fragment Bożego Słowa z drugiej Księgi Królewskiej, kiedy Jehoszafat był królem. I kiedy zaprowadził porządek w kraju, kiedy rozprawił się z bałwochwalstwem, diabeł wyruszył przeciwko niemu. I Amonici, Moabici oblegli miasto, oblegli Jerozolimę. Było ich tak dużo, że Jehoszafat nie widział jakby możliwości walki własnymi siłami. I tam pisze, że postanowił zwrócić się po pomoc do Boga. I w tym fragmencie jest coś, co mnie bardzo ujęło. On wiedział, że jest bezradny, ale wszystko, co mogli zrobić, to stanąć przed Panem. Tak tam pisze, że oni stanęli przed Panem i zwrócili swój wzrok na Pana. Stanęli całymi rodzinami, kochani. Ojcowie, matki, synowie, córki, dzieci, wszyscy stali przed Panem. I to mnie bardzo ujęło, słuchajcie, że ludzie całymi rodzinami, w chwilach niebezpieczeństwa, w chwilach, kiedy diabeł dobrał się do Jerozolimy, kiedy diabeł dobrał się do Bożego ludu, oni całymi rodzinami stanęli przed Panem, nie widząc nawet możliwości tutaj ludzkimi siłami wyjścia z tej sytuacji. Nawet małe dzieci. Stańmy całymi rodzinami przed Panem. Kochani, w naszym domu codziennie rano jest spotkanie modlitewne, zanim rozejdziemy się do swoich obowiązków. Bo ja wiem, że ja nie jestem w stanie uchronić swojej żony, ja nie jestem w stanie uchronić swojego życia, ja nie jestem w stanie uchronić swoich własnych dzieci. Każdego dnia rano, nim się rozejdziemy, mamy spotkanie modlitewne. Nasze oczy są zwrócone na Pana. Ja nie chcę zmarnować, wiecie, tego powołania. Ja nie chcę od tego odchodzić. Nie idźmy śladem Heliego, który na początku może nie zauważał grzechów swoich synów. Później nie chciał ich widzieć. Wiecie, kiedy ktoś przychodził do niego i mówił mu, co się dzieje, to on się obrażał. Aż w końcu już tak oślepł, że nie widział, co się dzieje w jego rodzinie. Jako rodzice mamy prawo wpływać. Mamy prawo napominać i dyscyplinować nasze dzieci. A szczególnie te, które jeszcze są pod naszym dachem. Musimy też pamiętać o tym, że Bóg nie wychowuje bezstresowo swoich dzieci. Czytam to w Starym Testamencie i czytam to w Nowym Testamencie. W Przypowieściach czytam, kogo bowiem Pan miłuje, tego smaga, jak ojciec swojego ukochanego syna. A w Księdze Objawienia czytam, wszystkich, których miłuję, karcę i smagam, bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Wiecie, według Słowa Bożego, ja nie wiem, co wy na ten temat myślicie, ale według Słowa Bożego dyscyplina zawsze idzie w parze z miłością. I na odwrót. Jesteśmy powołani, by nie dopuścić do moralnego i duchowego wykolejenia naszych dzieci. Nie zmarnujmy, kochani, tego powołania. Kiedyś rozmawiałem z pewnym małżeństwem. Wiecie, oni przychodzili tutaj do zboru, ochrzcili się, regularnie chodzili na społeczności, regularnie przychodzili na jakieś takie wydarzenia, które miały miejsce. Przyjęli chrzest, byli członkami tego zboru. I zapytałem ich kiedyś, wtedy mieli jeszcze córkę, może miała kilkanaście lat. Na pewno nie miała 18. Zapytałem jej kiedyś, a czemu wasza córka nie przychodzi z wami do kościoła? A wiedziałem też, że to nie była jakaś bogobojna dziewczynka, ale raczej skłaniała się ku rozrywkom. I zapytałem, no dlaczego nie przyprowadzacie jej do kościoła? Dlaczego z nią nie przychodzicie? A wiecie, co odpowiedzieli? Bo nie chce. A ja mówię, a co ona ma do gadania? Idziesz i już. A oni, o nie, 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 nic na siłę i tak dalej. To jej wybór. A ja mówię, a co byście zrobili, gdyby ona przyszła do domu i powiedziała na przykład, że wychodzi za mąż, albo że chce zajść w ciążę, albo że się wyprowadza do jakiegoś faceta. Czy też byście powiedzieli, że to jest jej wybór? Już nie powiedzieli, że to jest jej wybór. Powiedzieli, nie, nie, nie. Wiecie, to, co ma taki naprawdę błogosławiony wpływ, to jest jej wybór. A to, co po prostu naprawdę niszczy i rujnuje życie, no to niech tam jest. Wiecie, pozwalamy dzieciom, żeby w ich pokojach robić świątynię samego diabła. Wiecie, czasami w pokojach dzieci, ja nie mówię tutaj o naszych chrześcijańskich dzieciach, po prostu nie wiem, nie znam. Mówię to stąd, co słyszałem gdzie indziej. W pokojach chrześcijańskich dzieci, słuchajcie, są świątynie diabła. Są plakaty satanistycznych zespołów. Są plakaty, wiecie, ludzi, którzy czczą jawnie diabła. Są różne okultystyczne przedmioty, emblematy, które tak naprawdę tylko jemu chwałę przynoszą. Ja nie wiem, czy rodzice są nieświadomi, czy nie wiedzą. Ale kochani, jeśli jesteś rodzicem, jeśli zależy na twoim dziecku, nie zmarnuj tego powołania. Co do tego małżeństwa, to dzisiaj nie ma w kościele ani ich, ani córki. Zmarnowali swoje powołanie. Z bólem serca to mówię. Nie mówię, żeby to im wytknąć, ale z bólem serca to mówię. Ostatni punkt, do którego chciałbym dzisiaj się odnieść. Jeśli jeszcze nie oddałeś swojego życia Jezusowi, a On dzisiaj wzywa cię do tego, to moja odpowiedź jest: nie zmarnuj tego powołania. Jeśli nie jesteś jeszcze dzieckiem Bożym, jeśli nie oddałeś jeszcze swojego życia pod panowanie Jezusa Chrystusa, jeśli nie masz jeszcze pewności zbawienia, to ja ci mówię, nie zmarnuj tego powołania. Bez względu na to, ile masz lat. Bez względu na to, czy masz 10 lat, czy masz 80 lat. Bez względu na to, czy masz 30, czy 50 lat. Jeśli Bóg wzywa cię do tego, aby oddać Mu dzisiaj swoje życie, to nie zmarnuj tego powołania. To powołanie już może nigdy się nie powtórzyć. Tak naprawdę nie wiemy, co czeka nas za tymi drzwiami. Ale jeśli Bóg dzisiaj wzywa cię, jeśli Bóg dzisiaj powołuje cię do swego królestwa, jeśli Bóg dzisiaj powołuje cię do tego, żebyś służył Jezusowi, żeby twoje życie naprawdę diametralnie się zmieniło, to nie zmarnuj swojego powołania. Jeśli jesteś gotowy porzucić swój grzech i przyjąć zbawienie, które zapewni ci życie wieczne, to ta decyzja, uwierz, zmieni całe twoje życie. Wiecie, kiedyś przyjechał do mnie szwagier i rozmawialiśmy o Jezusie i o potrzebie tego, żeby oddać swoje życie Jezusowi, o potrzebie tego, żeby pójść za Chrystusem. I kiedy już porozmawialiśmy z nim jakąś chwilę, moja żona zapytała się go, mówi, co ty o tym myślisz? I on powiedział w ten sposób. Ja widzę, że żyjecie inaczej. Podoba mi się to, jak żyjecie. Ale ja się trzymam od tego na dystans. Oto jego słowa. Wiecie, pomyślałem sobie, że to wygląda mniej więcej tak. Oboje jesteśmy chorzy na tą samą śmiertelną i nieuleczalną chorobę. Ja znalazłem lekarstwo, które mi pomogło. Ja znalazłem lekarstwo, które zażyłem, które dało mi nowe życie, jak gdyby, które sprawiło, że jestem zupełnie zdrowy i chcę to samo lekarstwo dać jemu. A on natomiast widzi, że ono pomaga. On widzi, że ja czuję się znacznie lepiej. On widzi, że jestem zdrowy. Podoba mu się to, że jestem zdrowy. Ale on się trzyma od tego na dystans. Przecież to jest absurd. To jest jakaś paranoja. Ale wiecie, niestety mój szwagier reprezentuje zdecydowaną większość ludzi, którzy w taki sam sposób reagują na Boże rozwiązanie grzechu. Jeśli dzisiaj jesteś na tym miejscu, to wzywam cię, żebyś przyjął Boże lekarstwo. Ja dzisiaj na tym miejscu, przez to Boże Słowo wzywam cię, żebyś przyjął to Boże uzdrowienie. Może do tej pory trzymałeś się od tego na dystans. Może widziałeś, że to innym pomaga. Może podobało ci się to. Może widzisz w innych zmianę. Ale ty się trzymasz tego na dystans. To ja dzisiaj wzywam cię, żebyś przyjął Boże uzdrowienie. Żebyś dzisiaj na tym miejscu przyjął Boże rozwiązanie twojego grzechu i twoich problemów. Może nigdy nie wyciągnąłeś po to ręki. Dzisiaj nadszedł czas, abyś to zrobił. Jak to zrobić? Po pierwsze, musisz zobaczyć, że jesteś chory i że potrzebujesz lekarstwa. Po prostu przyznaj się do tego, że jesteś grzesznikiem i że ani ty, ani ktokolwiek z ludzi nie jest w stanie rozwiązać twojego problemu. Nie ma takiej możliwości. Po prostu trzeba to zobaczyć w sobie, że nie ma innego rozwiązania na twój grzech. Widzisz, jak on rujnuje twoje życie. Widzisz, w którym kierunku cię pcha. I widzisz też, że w żaden sposób nie jesteś w stanie się powstrzymać. Następnie w pokorze uznaj, że jesteś winny każdego z popełnionych grzechów i że piekło jest zasłużoną karą, która ci się należy za twoje grzechy. To wymaga pokory. Bo wiecie, mamy tendencję porównywania się z gorszymi. Ja jeszcze nie jestem taki zły. Tamci to są grzesznicy. Ale Biblia mówi, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Każdy zgrzeszył. Bez względu na to, czy pachnie od ciebie perfumami, czy pachnie od ciebie fetorem. Bez względu na to, czy masz 10, czy masz 60 lat. Bez względu na to, jak jesteś ubrany. Każdy jest grzesznikiem. I nikt nie jest w stanie sam się usprawiedliwić. Musisz też wiedzieć, że Bóg jest obfity w miłosierdzie. Że może odpuścić każdy twój grzech bez względu na jego kaliber. Jeśli tylko przyjmiesz jego warunki, na których chce to zrobić. Mówię, to znowu wymaga pokory. Jeśli jesteś gotowy przyjąć jego warunki. I przebacz w swoim sercu, jeśli masz do kogoś nieprzebaczenie. Bo chcę ci powiedzieć, że Bóg może ci dzisiaj o wiele więcej przebaczyć, niż ty jesteś w stanie sobie nawet wyobrazić. Postanów w swoim sercu przebaczyć, jeśli masz wrogów, jeśli masz kogoś, kto cię zranił, jeśli masz kogoś, kto bardzo mocno wyrządził ci krzywdę. Po prostu podejmij w swoim sercu decyzję, że chcesz mu przebaczyć. A Bóg nie tyle ci dzisiaj przebaczy. A teraz w swoim sercu spójrz na krzyż. Spójrz na krzyż i spójrz na Chrystusa, który został do niego przybity. I to jest lekarstwo, którego potrzebujesz. Amen. To jest lekarstwo, którego ja i ty potrzebujemy. Wszystko, co powinieneś teraz zrobić, to przyjść w modlitwie. Poprosić o dwie rzeczy. Żeby Bóg przebaczył twoje grzechy. A po drugie, żeby przyjął twoje życie. To dwie rzeczy, które musisz, jeśli chcesz, tak. Ale Biblia też używa takiego słowa musisz. Musicie się na nowo narodzić. Nie ma innego, nie ma innej drogi. Po prostu poprosić Go w modlitwie, żeby przebaczył twoje grzechy. A po drugie przyjąć Jego warunki. Wiecie, być może teraz piekło drży, a niebo wstrzymało swój oddech w oczekiwaniu na twoją decyzję. Ona może zmienić nie tylko twoje życie, ale życie wielu, wielu ludzi. Błagam cię dzisiaj, nie zmarnuj tego powołania. Nie zmarnuj tego powołania. Jeśli porzuciłeś swoją pierwszą miłość, jeśli zostawiłeś gdzieś za zakrętem, zbyt ostrym zakrętem, swoją miłość do Boga, wszedłeś tak ostro w wiraż, że teraz jesteś niesiony gdzieś nurtem tego świata, a twoja pierwsza miłość została na zakręcie, to wróć się. Wrócenie do pierwszej miłości polega na tym, żeby wrócić się do miejsca, gdzie się zostawiło Pana. On tam wciąż czeka na ciebie. Jeśli wrócisz do miejsca, gdzie Go zostawiłeś, to On tam wciąż czeka. Ja dzisiaj znowu chciałem ciebie wezwać, bracie i siostro. Jeśli chcesz wrócić do miejsca, gdzie zostawiłeś swojego Pana i poszedłeś już swoją drogą, jeśli chcesz wrócić do tego miejsca, jeśli jesteś w tym szczery, to dzisiaj są tutaj ludzie, są tutaj Boży ludzie, którzy chcą się z tobą pomodlić o to. Nie zmarnuj tego powołania. Kochani, będziemy się modlić. Jeśli mógłbym was prosić o powstanie. Może jesteś na tym miejscu i mówisz sobie, już tyle razy wychodziłem do modlitwy. Co po raz kolejny mam tutaj wyjść? Już wstydzę się. Nie zmarnuj swojego powołania. Jeśli wyraźnie w swoim sercu Bóg cię wzywa, to po prostu nie patrz już na nic. Nie patrz na ludzi, ale patrz na Chrystusa. Nie zmarnuj swojego powołania. Jeśli jest chociaż jedna osoba, z którą będę się mógł pomodlić, albo któryś ze starszych na tym miejscu, czy o przyjęcie zbawienia, czy o odnowienie swojej pierwszej miłości, powrotu do miejsca, w którym się zostawiło Pana, to dzisiaj chcemy się o ciebie modlić, drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu. Proszę, nie ty stawiaj warunki, że zrobię to za tydzień. Nie ty stawiaj warunki, że może jak sobie tamto czy inne pozałatwiam. Ale przyjmij dzisiaj Boże warunki. Może to dzisiaj Boża okazja. Może to dzisiaj jest Boży czas dla ciebie, żebyś nie zmarnował powołania. Dzisiaj będziemy się modlić o twoje powołanie i daj Boże, żeby Duch Święty stąpił na ciebie. Jeśli tak jest, to zapraszam cię do przodu. Jeśli są takie osoby. Wiecie, przyjęcie powołania to jest przyjęcie Jego warunków. Warunków, które On stawia. Niektóre my stawiamy, że od jutra, od poniedziałku i tak dalej, ale warunków, które On stawia. Otwórz teraz swoje serce przed Panem. Tak szeroko, jak się tylko da. Zapomnij o swoich planach. Proszę, zapomnij o swoich marzeniach. Zapomnij o swojej przyszłości na chwilkę. Stań przed Panem, tak jak Jehoszafat ze swoim ludem. I wszystko, co zrobił, to spojrzał w górę. I powiedział: Panie, jesteśmy bezsilni. Ja przyjmuję Twoje powołanie. Jeśli jesteś osobą, która jeszcze nigdy nie zaprosiła swojego Chrystusa do swojego serca, to ja również zapraszam Cię, żebyśmy się mogli z Tobą modlić. Poproszę może pastora Waldemara, starszych zboru, o to, żeby mogli się pomodlić. Drogi Panie Jezu, ja dziękuję Tobie za to, że dzisiaj wzywasz nas, Panie, do powołania, które mamy. Panie, i Ty nie chcesz, żebyśmy w jakiejkolwiek dziedzinie to powołanie zmarnowali. Dlatego dziękuję Ci, Panie, za każdą osobę, która dzisiaj tutaj jest na tym miejscu, która przychodzi, aby, Panie, wrócić do miejsca, w którym może zostawiła Ciebie i Twoje plany, aby może po raz pierwszy oddać swoje życie Tobie. To, Panie, ja modlę się, aby obecność Twojego Ducha Świętego wypełniła serca tych ludzi. Panie, ja modlę się, aby Twój Duch Święty stąpił i od dnia dzisiejszego prowadził nas, Panie. Modlimy się o to, Panie. I proszę, zechciej też i wejrzeć na nas dzisiaj na tym miejscu. Pragniemy jak Jehoszafat z jego ludem, Panie. Wznieść swoje ręce i oczy ku Tobie. I, Panie, odnowić nasze przymierze z Tobą, Panie. Prowadź nas, Panie. Amen. Alleluja. Proszę, módlmy się.